Albo pewien sowiecki oficer intendentury, defraudant, który uciekł przed grożącą mu karą do zachodniej zony okupacyjnej Austrii. Ale to dopiero ironia losu. Jakoś nie potrafił tam znaleźć sobie odpowiedniego zajęcia. Był tępym biurokratą. Chciał tam także zająć od razu wysoką pozycję, ale jak mogło mu się to udać w społeczeństwie, gdzie o wygranej we współzawodnictwie decyduje talent? Postanowił wracać. Tu oberwał w sumie 25 lat za zabór mienia społecznego i ewentualny zamiar uprawiania szpiegostwa. Przykładów takich jest niezliczona ilość. Zaliczano do tej grupy również po prostu krewnych, zwłaszcza żony podejrzanych i skazanych, członków ich rodzin. Teraz wszyscy są przekonani, że jako CS podlegały aresztowaniu żony wybitnych działaczy partyjnych, ale była to dawna już tradycja. W ten sposób przetrzebiono rodziny szlacheckie i rodziny wybitniejszych przedstawicieli inteligencji oraz duchowieństwa. Nawet w latach 50. było podobnie. Historyk Chcew skazany został na 25 lat za znaczne błędy, jakie popełnił w swojej książce. Ale przecież żonie też się coś należy. Dycha. Ale jak można zapominać o starej 75-letniej matce i 16-letniej córce? Za niezłożenie donosu też dostały swoje. Całą czwórkę rozesłano do rozmaitych obozów bez prawa wymiany listów. Im więcej cichych, spokojnych, dalekich od polityki, a nawet ciemnych ludzi, im więcej osób przed aresztowaniem zajętych tylko swoimi sprawami domowymi, wciągano w ten kołowrót niezasłużonych kar i śmierci, tym bardziej szarzała 58. Tym łatwiej dawała się zacukać, tym prędzej wyzbywała się wszelkiej ostatniej już treści politycznej i przekształcała się w rozproszone stado skoławaciałych istot. Nie wystarczy jednak stwierdzić, z kogo składa się 58. Jeszcze ważniejsze jest ustalenie, jak traktowana była w obozie. Kategoria ta od pierwszych lat rewolucji znalazła się w podwójnym potrzasku. Godził w nią reżim i rygory formułowane przez prawników. Jeśli weźmiemy dla przykładu rozporządzenie WCK z 8 stycznia 2021 roku, to dowiemy się, że tylko robotników i chłopów nie wolno aresztować bez podstaw prawnych. Inteligenta zaś można. Dlaczego nie? No choćby na zasadzie antypatii. Albo posłuchajmy Krylenki, który na 5. zjeździe pracowników aparatu sprawiedliwości w roku 2024 oznajmił, że co do skazanych przedstawicieli elementów klasowo-wrogich, to zabiegi mające na celu ich reedukację i poprawę są bezskuteczne i bezcelowe. Na początku lat 30. jeszcze raz zostanie nam przypomniane, że skracanie kar i przedterminowe zwalnianie elementów klasowo-obcych jest procederem prawicowo-oportunistycznym. Odnosi się to również do oportunistycznego twierdzenia, że w więzieniu wszyscy są równi, że z chwilą orzeczenia wyroku przerywa się jakby walka klasowa oraz że wróg klasowy zaczyna poddawać się reedukacji. Jeżeli zbierzemy to wszystko do kupy, to okaże się, że łapać was wolno za nic. Na waszą reedukację nie ma co liczyć. W obozie zapewnimy wam pozycję jak najgorszą i zadręczymy was tam walką klasową. Ale jak to być może walka klasowa w obozie? Przecież wydaje się, że wszyscy więźniowie istotnie są równi. Hola! To jest teza burżuazyjna. Po to właśnie odebrano politycznym prawo do osobnego statusu i zrównano ich z kryminalnymi, aby teraz tych kryminalnych wsadzić politycznym na kark. Wymyślili to ludzie, którzy w carskich więzieniach zdali sobie sprawę z siły wspólnoty politycznych, z ich protestu, z niebezpieczeństwa, jakie jedność politycznych stanowi dla każdego reżimu. Ale oto Averbach już ma na ten temat coś do powiedzenia. Zaraz nam to wyjaśni. Taktyka reedukacji opiera się na zasadzie klasowego rozwarstwienia. Powinniśmy szukać oparcia wśród elementów najbliższych proletariatowi. A któż to są te elementy najbliższe? Ależ to byli robotnicy, to znaczy złodzieje. Ich to właśnie trzeba naszczuć na 58. Reedukacja niemożliwa jest bez jednoczesnego rozpalania politycznych namiętności. Dosłownie tak. Gdy więc życie nasze oddano złodziejom we władanie, nie było to rezultatem samowoli leniwych komendantów, jakichś głuchych podobozów. Była to realizacja wzniosłej teorii. Zróżnicowane klasowo podejście do więziennego reżimu, nieustający ani na chwilę nacisk administracyjny na elementy klasowo wrogie, odsiadując więc swój ciągnący się bez końca wyrok w porwanym waciaku z głową wiecznie opuszczoną, czy potraficie sobie to chociaż wyobrazić? Znosić musicie nieustający ani na chwilę nacisk administracyjny. W tej samej, jakże godnej uwagi książce znajdujemy nawet spis środków, z pomocą których stworzyć można 58 nieznośne warunki życia w obozie. Nie chodzi tylko o to, aby zmniejszać tym ludziom ilość widzeń, paczek, listów, uszczuplać prawo do skarg, a nawet prawo do poruszania się wewnątrz obozu. Mowa tu o tym, aby z obcych klasowo elementów stworzyć osobne brygady, stawiać je w możliwie najtrudniejszej sytuacji. Tu wyjaśnię, że oznacza to oszukiwanie tych brygad przy wycenie wykonanych prac. A gdy nie dadzą sobie one w tej sytuacji rady z wykonaniem norm, uznawać to za przejaw działalności wroga klasowego. Stąd właśnie wzięło się rozstrzeliwanie na Kalymie calutkich brygad. Są też czysto teoretyczne porady kułaków i podkułaczników, to znaczy najlepszą część siedzących w obozie chłopów, nawet we śnie marzących o pracy na roli, nie posyłać do żadnych prac polnych. Ponadto wysoko kwalifikowanym, lecz obcym klasowo elementom, to znaczy inżynierom, nie powierzać żadnej odpowiedzialnej pracy bez uprzedniej kontroli. Ale kto w obozie ma wystarczająco wysokie kwalifikacje, aby kontrolować inżynierów? Najpewniej złodziejska, lekka kawaleria z KO, coś w rodzaju hunwejbinów. Radę tę trudno było wcielić w życie przy budowie kanałów. Przecież przepusty wodne muszą być przez kogoś zaprojektowane. Trasa sama się nie przebije. Tu więc Averbach błagał silnie: niech specjaliści przynajmniej 6 miesięcy po przybyciu do obozu przepracują na ogólnych. A nie trzeba więcej, żeby wykończyć człowieka. Wówczas to, uważacie, mieszkając nie w inteligenckim, uprzywilejowanym baraku, facet odczuje na sobie wpływ kolektywu. Kontrrewolucjoniści zdadzą sobie sprawę, że masy są przeciwko nim i że nimi gardzą. I jak to łatwo, mając w małym palcu ideologię klasową, nadawać odwrotny sens wszystkiemu. Ktoś tam posyła byłych ludzi oraz inteligentów na funkcje, a więc tym samym posyła do najcięższych robót więźniów wywodzących się z mas pracujących. Jeżeli w magazynie sortów odzieżowych pracuje były oficer, a roboczych kombinezonów nie starcza, to znaczy, że oficer ten świadomie sabotuje. Jeżeli ktoś powiedział rekordzistom: przecież ta cała reszta pozostanie w tyle za wami, znaczy, że jest wrogiem klasowym. Jeżeli złodziej uchlał się albo uciekł, albo coś ukradł, to mu się wyjaśnia, że to nie jego wina, że to wróg klasowy go spoił, albo namówił do ucieczki, albo skłonił do kradzieży. Inteligent skłonił złodzieja do kradzieży. Zostało to napisane całkiem serio w 1936 roku. A jeśli nawet obce elementy wykazują się w pracy dobrymi wynikami produkcyjnymi, czynią to jedynie po to, aby się lepiej zamaskować. Koło jest zamknięte. Możesz pracować albo nie, kochać nas albo nie kochać. Tak czy siak nienawidzimy cię i unicestwimy rękoma bandytów. Piotr Nikołajewicz Pticyn, który nasiedział się z artykułu 58, tak wzdycha. A przecież prawdziwi zbrodniarze nie są zdolni do prawdziwej pracy. Właśnie człowiek niewinny gotów jest złożyć siebie samego w ofierze, pracować aż do ostatka. Co to za dramat? Wróg ludu jako przyjaciel ludu. Ale niemiła im ofiara twoja. Siedzę niewinnie. Oto najważniejsza myśl nurtująca tę namiastkę politycznych, która zapełnia obozy. Jest to zapewne wydarzenie w światowej historii więzień niebywałe. Miliony aresztantów zdają sobie sprawę, że nie ma w nich żadnej winy, że są niewinni, że nikt tu nic nie zawinił. Razem z Dostojewskim siedział na katordze zaledwie jeden skazany niewinnie. Jednakże te tłumy przypadkowych ludzi zapędzonych za druty nie z uwagi na ich przekonania, lecz tylko z winy kapryśnego losu, bynajmniej nie czerpały otuchy z przeświadczenia, że racja jest po ich stronie. Nie. Bezsensowność ich sytuacji pogłębiała jeszcze ich przygnębienie. Wyżej ceniąc beztroskę dawnego swojego życia niż wszelkie możliwe racje, wcale nie zdradzali oni gotowości do ofiar, nie dążyli do jedności i nie odznaczali się duchem bojowym. Jeszcze w celach więziennych całej gromady potulnie poddawały się władzy dwóch, trzech zasmarkanych knajaków. W obozach zaś całkiem już byli bezsilni, gotowi giąć kark przed pałą funkcyjnego czy knajaka albo pięścią brygadzisty, zdolni już tylko do przyswojenia sobie obozowej filozofii, byle nie razem, każdy niech myśli o sobie i stara się oszukać wszystkich innych i obozowego języka. Znalazłszy się w 1938 roku w obozie ogólnym, Olickaja, oczyma socjalistki, znającej już i sałówki, i izolatory, ze zdziwieniem patrzyła na tę dziwną 58. Niegdyś, jak to dobrze sobie pamiętała, politycznie wszystkim się dzielili. Teraz zaś każdy żył tu i przeżuwał wszystko na własny rachunek, a nawet polityczni handlowali rzeczami i przydziałowym chlebem. Polityczna hałastra, oto jak nazwała ich, czyli nas, Anna Skrypnikowa. Już w 25 roku otrzymała ona znamienną nauczkę. Poskarżyła się śledczemu, że naczelnik Łubianki szarpie jej koleżanki za włosy. Śledczy roześmiał się i zapytał: a was też tak ciągnie? Mnie nie, ale moje towarzyszki tak. Wówczas śledczy oznajmił jej dobitnie: ach, protesty, alem się przeląkł. Dajcie spokój tym rosyjskim, inteligenckim, nałogowym kretynizmom, to przestarzałe. Myślcie tylko o sobie samej, inaczej źle się to dla was skończy. A to właśnie knajacka zasada. Nie ciebie chromolą, czego tyłkiem ruchasz. Łubiański śledczy w 25 roku już miał światopogląd knajaka. A zatem na pytanie dziwaczne dla uszu oświeconej publiczności, czy więzień polityczny może kraść, odpowiemy z podobnym zdziwieniem: a czemu by nie? A czy może zajmować się donosicielstwem? A do czego ma być gorszy od innych? I gdy po opublikowaniu Iwana Denisowicza pytają mnie naiwnie, czemu to w pańskiej książce polityczni używają knajackiego żargonu, odpowiadam: a co, jeśli na archipelagu innego języka nie ma? Czy polityczna hałastra może przeciwstawić własny język żargonowi hałastry kryminalnej? Przecież im wciąż kładą w uszy, że właśnie oni są kryminalistami, najgorszymi z kryminalistów, i że nikt poza kryminalistami w naszych więzieniach w ogóle nie siedzi. Przetrącono kręgosłup 58, a politycznych wcale nie ma. Wlano ich w świńskie koryto archipelagu, kazano im zdychać przy robocie, a cały czas wrzeszczano im w uszy obozowe kłamstwo, że każdy jest wrogiem każdego. Słyszałem takie przysłowie: jak głód ściśnie, to nawet rak świśnie. Ale my, ale nasi tubylcy nawet pisnąć nie śmieli, chociaż głód ich dobrze przyciskał. A przecież tak niewiele trzeba było, aby znaleźć wyjście, aby się uratować. Wystarczyło nie drżeć o życie, co i tak już poszło na przepadłe. Wystarczyło zewrzeć szeregi. Udawało się to niekiedy zwartym grupom narodowym. Tak było na przykład z Japończykami. W 1947 roku przywieziono do Rewuczego, karnego podobozu łagrów krasnojarskich, około 40 japońskich oficerów, tak zwanych przestępców wojennych. Czym wobec nas zawinili, to trudno nawet wymyślić. Mróz był luty, Zaprzęgnięto ich do wyrębu lasu. Była to robota nawet dla Rosjan ponad siły. Niechodzący do pracy szemrani prędko poodbierali ciepłe rzeczy niektórym z nich, parokrotnie też ukradli im całe tragi z chlebem. Chodzi tu o tak zwaną otricałówkę, grupę więźniów, nie uznających ani dyscypliny, ani żadnej pracy w obozie, ponieważ składa się z knajaków, więc uchodzi jej to bezkarnie. Zaskoczeni Japończycy oczekiwali interwencji obozowych władz, ale władze, rzecz jasna, wcale na to nie zważały. Wówczas szef ich brygady, pułkownik Kondo, w towarzystwie dwóch najwyższych rangą oficerów, przyszedł wieczorem do gabinetu komendanta obozu i uprzedził go, Japończycy doskonale mówili po rosyjsku, że jeśli nie skończy się ta samowola, to następnego dnia o świcie dwóch oficerów, którzy już się ochotniczo zgłosili, popełni harakiri i że to dopiero początek. Komendant podobozu, Drągal Jegorow, były komisarz pułku, zrozumiał od razu, że można za to dostać po łapach. Przez dwie doby japońskiej brygady nie prowadzono na roboty do lasu, żywiąc jednak normalnie, a później przeniesiono z obozu karnego do zwykłego. Jak niewiele trzeba było więc, by móc prowadzić walkę nawet zwycięską, wystarczy tylko nie drżeć o własne życie. O życie, co i tak już poszło na przepadłe. Ale naszą 58 stale mieszano z pospolitakami, knajakami. Nigdy nie zostawiano jej samej, bez tego towarzystwa, żebyśmy nie mogli spojrzeć sobie wzajem w oczy, bylebyśmy nie zdali sobie nagle sprawy, kim jesteśmy. A te otwarte głowy, gorące usta i śmiałe serca, które mogłyby stać się przywódcami potępieńców, rozsianych po obozach i więzieniach, ci już dawno, bo ich akta z góry były odpowiednio oznaczone, zostali od reszty oddzieleni. Zakneblowano im usta, zamknięto ich w specizolatorach, rozstrzelano w ciemnych lochach. Jednakże dzięki pewnej osobliwej właściwości zjawisk życiowych, o której mowa już w pismach Dao, należało się spodziewać, że kiedy politycznych ostatecznie zlikwidowano, to właśnie wtedy się pojawili. Zaryzykuję teraz twierdzenie, że za rządów sowieckich polityczni nie tylko istnieli, ale po pierwsze było ich więcej niż za caratu i po drugie, że dali dowodu wytrwałości i męstwa więcej niż dawni rewolucjoniści. Zdawać by się mogło, że wyrażam tu opinię sprzeczną z tym, co bym powiedział wyżej, ale wcale tak nie jest. Polityczni w carskiej Rosji znajdowali się w sytuacji nader korzystnej, bo skupiali na sobie powszechną uwagę i ich kroki budziły natychmiastowe echo w opinii publicznej i w prasie. Już widzieliśmy dawniej, że w Rosji sowieckiej socjalistom było znacznie trudniej. Ale nie tylko socjaliści należeli teraz do politycznych. Tyle, że wlani cebrami do 15-milionowego kryminalnego oceanu nie byli dla nas widoczni ani słyszalni. Byli niemi, bardziej niemi niż inni, na kształt ryb. Ryba, symbol pierwszych chrześcijan. I oto wierzący chrześcijanie stanowią przeważającą część skazanych za politykę. Niezręczni, niewykształceni, nie umiejący ani przemawiać z trybuny, ani pisać nielegalnych manifestów, zresztą ich wiara tego nie wymaga, szli do obozów, godzili się na męczarnię i śmierć, byleby nie zaprzeć się wiary. Dobrze wiedzieli, za co siedzą i przekonania ich były niewzruszone. To jedyni może, których nie imała się obozowa filozofia, ani nawet żargon. Czy to nie więźniowie polityczni? Nie. Tych nie wolno nazywać hałastrą. I kobiet wśród nich szczególnie było wiele. Dao powiada, w okresach zaniku wiary pojawiają się właśnie ludzie prawdziwie wierzący, ogłuszeni światłymi kpinkami z prawosławnych popów, komsomolską kocią muzyką podczas Wielkiej Nocy i knajackimi gwizdami w zborniakach. Jakoś nie zdaliśmy sobie sprawy, że grzeszna cerkiew prawosławna może się teraz mimo wszystko wykazać córkami godnymi pierwszych wieków chrześcijaństwa, siostrami tych, które wysyłano na areny lwom na pożarcie. Wierzących było mnóstwo. etapy i kurhany, transporty i mogiły zbiorowe. Kto zliczy te miliony? Ginęli w martwej ciszy, rozjaśniając ostatnim swoim błyskiem tylko najbliższe zakamarki, jak gasnąca świeca. Byli to najlepsi z chrześcijan rosyjskich. Wszyscy gorsi od nich zachwiali się w wierze, zaparli się jej albo powłazili w mysie dziury. Czy to zatem nie więcej? Czy Rosja carska miała kiedykolwiek tylu politycznych? Toć nie umiała nawet rachować na dziesiątki tysięcy. Ale zdławienie naszych politycznych przeprowadzono tak gładko i w takiej tajemnicy, że bardzo rzadko dochodzi do nas relacja o tym czy owym. Archierej Preobrażeński, twarz Tołstoja, siwobrody, więzienie, zesłanie, obóz, więzienie, zesłanie, obóz. Po wieloletnich udrękach wezwany został w 1943 roku na Łubiankę. Po drodze knajacy zdarli z niego ciepły kaftan. Zaproponowano mu tam, by wszedł w skład synodu. Po tylu latach męki mógłby, zdawało się, pozwolić sobie na urlop z więzienia. Otóż nie. Preobrażeński odmawia. To nie jest czysty synod, ani czysta cerkiew. Idzie więc znów do obozu. A Walenty Feliksowicz Wojno Jasieniecki, 1877-1961, czyli biskup Łukasz i autor słynnych szkiców o chirurgii ropnej. Życiorys jego będzie oczywiście kiedyś napisany i nie nasza to rzecz robić to tutaj. Człowiek ten był żywą kopalnią talentów. Jeszcze przed rewolucją zdał świetnie konkursowy egzamin do Akademii Sztuk Pięknych, ale porzucił studia artystyczne, aby służyć ludziom pełniej jako lekarz. Podczas I wojny światowej, pracując w lazaretach, zasłynął wkrótce jako arcyzręczny chirurg-okulista. Po rewolucji był lekarzem naczelnym kliniki taszkienckiej, bardzo popularnej w całej Azji Środkowej. Otwierała się przed nim gładka droga kariery, ta, którą wybrali inni nasi luminarze. Ale Wojno Jasieniecki miał uczucie, że służy jeszcze nie dość ofiarnie i oblukł suknię kapłańską. W sali operacyjnej zawiesił ikonę i wykładał w sutannie z krzyżem wiszącym na piersi. Rok 21. Patriarcha Tichon zdążył jeszcze wyświęcić go na biskupa taszkienckiego. W latach 20. Wojno Jasieniecki został zesłany do kraju toruchańskiego. Starania wiernych sprawiły, że wrócił z zesłania, ale jego katedra i stolec biskupi były już zajęte. Zaczął praktykować prywatnie. Na drzwiach miał tabliczkę z wyrytym napisem biskup Łukasz. Chorzy zgłaszali się masowo. Ukradkiem przychodziły też skórzane kurtki. Większą część honorariów doktor rozdawał biednym. Znamienny jest sposób, w jaki go usunięto. Po raz wtóry na zesłanie w roku 30 do Archangelska poszedł nie na podstawie artykułu 58, lecz za podżeganie do morderstwa. Głupia sprawa. Usiłowano dowieść, że pod jego szkodliwym wpływem znajdowały się żona i teściowa fizjologa Michałowskiego, który popełnił samobójstwo. Uczony ten, chory już umysłowo, wstrzykiwał trupom preparaty hamujące rozkład, co dało prasie powód do pisania o triumfie nauki sowieckiej i o rzekomym wskrzeszaniu umarłych. Ten chwyt administracyjny pozwala nam jednak w mniej formalny sposób pojąć, kim są prawdziwi polityczni. Jeśli nie walka z reżimem, to przeciwstawianie mu się na płaszczyźnie moralnej albo po prostu trybem życia. Oto najważniejszy wyróżnik tej kategorii. A etykietka artykułu KK to rzecz mało ważna. Wielu synów zesłanych za kułactwo chłopów dostawało wyroki z artykułów kryminalnych, ale w obozach ludzie ci zachowywali się jak prawdziwi polityczni więźniowie. Zesłany pod Archangelsk, Wojno Jasieniecki, opracował w obozie nową metodę leczenia ran ropnych. Wezwano go do Leningradu, gdzie Kirow namawiał go do zrzeczenia się godności biskupiej, obiecując natychmiast potem dać mu instytut naukowy. Ale uparty infułat nie zgodził się nawet na druk swojej książki bez wymieniania w nawiasie obok nazwiska tytułu biskupiego. Tak oto bez instytutu Bez publikacji książki doczekał się końca zesłania i w 1933 roku wrócił do Taszkentu, aby wkrótce zostać skazanym na trzecie już zesłanie do kraju krasnojarskiego. W początkowym okresie wojny pracował w syberyjskich szpitalach wojskowych, stosując swoją metodę leczenia ran ropnych, za którą dostał w końcu nagrodę stalinowską. Zgodził się odebrać ją tylko w szatach biskupich. Na pytania dotyczące jego biografii studentom instytutów lekarskich odpowiada się dzisiaj, że nie ma żadnych publikacji o nim. A inżynierowie? Iluż to z nich, tych, co nie podpisali głupich i nikczemnych zeznań na temat szkodnictwa, rozstrzelano? Ilu rozpędzono? I jak błyszczy wśród nich niczym gwiazda Piotr Akimycz, Palczyński. Był to inżynier uczony o niezwykle szerokich poglądach, absolwent Instytutu Górnictwa, wybitny znawca techniki górniczej. Jak to widać ze spisu jego publikacji, poświęcił swoje prace badawcze i książki problemom rozwoju gospodarczego, zagadnieniu cen i ich wahań, sprawie eksportu węgla, kwestii wyposażenia i działalności portów handlowych Europy, ekonomicznej stronie pracy portów, technice bezpieczeństwa pracy w Niemczech, koncentracji środków w niemieckim i austriackim górnictwie, ekonomice górnictwa, sprawie odbudowy i rozwoju przemysłu materiałów budowlanych w ZSSR, zasadom ogólnego kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych, a oprócz tego pisał fachowe prace specyficznie górnicze, opisy poszczególnych regionów i złóż, a jeszcze nie wszystkie jego dzieła są dziś znane. Podobnie jak Wojno Jasieniecki w medycynie, Palczyński mógłby spokojnie sobie porastać w piórka, pracując w dziedzinie górnictwa. Ale tak samo jak ten pierwszy nie mógł wyrzec się krzewienia wiary, tak drugi nie potrafił zrzec się polityki. Jeszcze jako student Instytutu Górnictwa Palczyński zaliczony został przez żandarmów do prowodyrów ruchu. W 1900 roku przewodniczył studenckiemu tajnemu zebraniu. Będąc już inżynierem w Irkucku w 1905 odgrywał poważną rolę w czasie zajść rewolucyjnych i skazany został na ciężkie roboty w związku z tzw. sprawą Republiki Irkuckiej. Uciekł z katorgi i wyjechał do Europy. Na emigracji wyspecjalizował się w kilku naraz dyscyplinach technicznych. Prowadził studia nad europejską techniką i organizacją gospodarki, nie zaniedbując przy tym sprawy popularnych publikacji dla propagandy idei anarchistycznych wśród mas. W 1913 skorzystał z amnestii i wrócił do Rosji, skąd pisał do Kropotkina, że oto program mojej działalności w Rosji. Wszędzie, gdziekolwiek mi się to uda, brać udział w rozwoju sił wytwórczych kraju jako całości oraz w rozwoju samorządu społecznego w najszerszym sensie tego słowa. Gdy po raz pierwszy udał się w podróż dla zwiedzania największych rosyjskich ośrodków przemysłowych, zaraz zasypany został propozycjami pracy. Chciano go wybrać na dyrektora biura zjazdu pracowników kopalnictwa przemysłowego. Dawano do dyspozycji wspaniałe stanowiska kierownicze. Niewielu było w Rosji specjalistów wyróżniających się taką energią i takim wykształceniem.